Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Zostaw Wiadomość. Dzisiaj z wtorku na środę, czyli tu i teraz nasze co dwutygodniowe spotkanie. Spotkanie z komfortem życiowym, a w zasadzie z takimi rozmowami, które mają nas do tego komfortu życiowego zbliżyć. Oczywiście wszystko w waszych rękach. Ja nazywam się Tomasz Kosiorek i miło mi jest powitać po raz kolejny w naszym studiu Marię Monetę Malewską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nasz gość jest psychoterapeutką, mistrzynią buddyzmu Zen. No, myślę, że już jest niewielu słuchaczy, którym trzeba Cię jeszcze przedstawiać. Ale dzisiaj mamy dla Was temat, myślę, że niezwykle życiowy. Temat, który dotyczy większości Polaków, bo jednacy są jednak w mniejszości. Będziemy dzisiaj rozmawiali o rodzeństwie i o tym, jak to między tym rodzeństwem bywa. Mam wrażenie, że jest taki przekaz międzypokoleniowy, że ze swoim rodzeństwem trzeba żyć dobrze, siostrę czy brata trzeba kochać i w zasadzie nie ma od tego odstępstwa. Nawet jeżeli nam się nie układa, nawet jeżeli nie potrafimy się dogadać z tym rodzeństwem, często rodzice mówią, ale to jest twój brat, to jest twoja siostra, więc powinieneś zareagować jakoś inaczej. Zastanawiam się, czy to taki przekaz, który jest w jakiś sposób odbiciem tego przekazu, że matkę i ojca trzeba szanować. W związku z tym no, rodzina powinna się trzymać w kupie.
Na pewno tak. Tym bardziej, że sytuacja, w której dobrze się układa między rodzeństwem, jest komfortowa, ponieważ ci ludzie spędzają ze sobą początek swojego życia, wtedy, kiedy kształtują się ich postawy, kiedy oni odszukują swoją tożsamość i mają przy sobie swoje rodzeństwo, z którym muszą ułożyć sobie jakoś stosunki. Mówi się zresztą o tym, że rodzeństwo to najlepsza szkoła, jeśli chodzi o umiejętność współżycia potem w dorosłym życiu z innymi ludźmi, ponieważ możemy się bardzo wiele nauczyć przez te wszystkie lata, kiedy razem jesteśmy. Wszystkie emocje są poruszane, wszystkie nasze i dobre, i złe strony wychodzą w takich kontaktach z rodzeństwem, a jednocześnie musimy mieć umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność rozwiązywania sporów, umiejętność dostosowania się często. Także jest to naprawdę wspaniała szkoła i powinniśmy być swoim braciom i swoim siostrom za to, że towarzyszyli nam w tych pierwszych latach naszego życia, za to przynajmniej wdzięczni. Że to się czasami różnie układa, to no to tak rzeczywiście też jest. Myślę, bardzo dużo zależy od tego, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, jak zostaliśmy przygotowani do przyjścia na świat naszego brata czy naszej siostry. Jeżeli jest to tak, że rodzice rozmawiają, że przygotowują to starsze dziecko do tej wielkiej zmiany, bo urodzenie się nowego dziecka to jest szalona zmiana w życiu tego starszego. Szalona po prostu.
Często
z jedynaka, no oczywiście z jedynaka nagle staje się tak naprawdę osobą numer dwa, ponieważ rodzice całą swoją uwagę kierują na noworodka. Jeżeli rodzice są na tyle czuli, wrażliwi, mądrzy, żeby oddać starszemu dziecku to, co mu się należy, czyli co się tam powinno wydarzyć. Powinno się wydarzyć przede wszystkim to, że małemu dziecku mówimy już od samego początku, że przychodzi na świat siostra i brat, czyli ktoś bardzo bliski dla tego dziecka, że to nie jest tylko nasze drugie dziecko, ale to jest przede wszystkim twoja siostrzyczka czy twój braciszek. Wtedy już tworzymy taką więź, zanim to dziecko się narodzi, że to jest mój brat. Tak? To inaczej zupełnie brzmi niż jakieś tam małe dziecko. To jest mój brat albo moja siostra. No i potem przede wszystkim nie można dziecka zostawić samego. Dziecko starsze wymaga dużo więcej czasu i dużo więcej uwagi wtedy, kiedy rodzi się drugie dziecko, niż wtedy, kiedy tego drugiego dziecka nie było, bo ono sobie potrafiło tę uwagę i ten czas samo wziąć. Natomiast w momencie, kiedy rodzi się drugie dziecko, no, zaczyna walczyć o to i nie powinno, dlatego że rodzice powinni od razu, jak tylko to dziecko się rodzi, wiedzieć o tym, że jest starsze dziecko, które w tym momencie wymaga zdwojonej uwagi i więcej czasu.
Pamiętam takie rodzeństwo, które... No, rodzeństwo. Najpierw była jedynaczka Kalina, a później na świecie pojawił się Michał, jej brat. I tym samym samochodem, którym przyjechał Michał ze szpitala, przyjechał też rower. Przyjechał rower dla Kaliny, mały rowerek, który, jak powiedzieli rodzice, był prezentem od Michała dla Kaliny. I szczerze mówiąc, w pierwszym momencie mnie to bardzo zaskoczyło, a później okazało się, że do tego był jeszcze taki komentarz, że teraz rodzice często będą musieli się bardzo skupiać na Michale, że on jest tak nieporadny, jest tak mały, że sobie sam nie poradzi, ale za to Kalina ma ten rower, ponieważ no, troszkę, żeby wynagrodzić jej to, że czasami to Michał będzie ten pierwszy i w którychś momentach nieco ważniejszy, bo jego potrzeby będzie trzeba na tu i teraz bardzo szybko zaspokoić. Natomiast pomyślałem sobie, no fajny pomysł. Tak. Kalina też nie pojawia się ktoś w domu, kto ją spycha, ale też ma taki element ją też wyróżniający. Tak? Dostałam prezent. To też był dla niej wyjątkowy.
Oczywiście, że tak, wyjątkowy.
W tej materii.
Tak. No na szczęście rodzice już to wiedzą i na szczęście wiele mam wraca ze szpitala teraz przynajmniej z jakimś drobiazgiem, nie tylko z dzieckiem na ręku, ale z drobiazgiem od tego dziecka dla starszego rodzeństwa. I to jest, myślę, bardzo, bardzo, bardzo ważne i bardzo miłe. Ja znam inny przykład, kiedy miało się urodzić małe dziecko, w domu był pies i okazało się, że tego psa trzeba oddać, bo małe dziecko będzie w domu, a pies i małe dziecko niestety według tych państwa nie mogło tak być. I dziewczynkę, która miała wtedy 5 lat, pozbawiono jej wielkiego przyjaciela, którego ona miała, na rzecz kogoś, kto miał się pojawić. Mało tego, tam się zdarzyła jeszcze taka historia, że na czas porodu dziewczynka wyjechała do swoich dziadków, a po powrocie okazało się, że w jej łóżeczku leży
ktoś obcy. Ktoś jadł z mojej łóżeczki.
Leży ktoś, kto... I to dziecko potem opowiadało o tym, że ono po prostu było przerażone, ponieważ nie wiedziało, gdzie jest miejsce. Jeżeli ja już nie mam tutaj swojego łóżka, to znaczy, że ja nie należy do tego, bo łóżeczko to jednak jest coś, co jest bardzo istotne i bardzo ważne. To było jej miejsce w tym świecie. No, skończyło się to wielką chorobą, taką naprawdę bardzo groźną, bo stres był tak wielki, że dziecko tego nie wytrzymało.
Mówimy o początkach, mówimy o tym, jak się ustala te relacje, mówimy o obsadzeniu różnych miejsc w tym rodzinnym układzie, a już za chwilę porozmawiamy o tym, jak może to rzutować na naszą przyszłość. Czy rzeczywiście takie przełożenie, te pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące i pierwsze lata będą miały na naszą teraźniejszość, kiedy mamy lat 20, 30, 40 albo 50? O tym wszystkim dzisiaj w Zostaw Wiadomość. Przypominam, że to z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Rozmawiamy dzisiaj o relacjach rodzeństwa. Te relacje zaczynają się tak naprawdę bardzo wcześnie. Mówiliśmy kilka minut temu o tym, że to w zasadzie pierwszy dzień w domu już może być w jakiś sposób trudny, w jakiś sposób być może decydujący. No, nie wiem, czy wielu z nas pamięta, jak odbywało się to, kiedy mieliśmy, nie wiem, kilka lat, kiedy pojawiał się ten drugi członek rodziny.
No, ja miałam niedawno taki przykład moich wnuków. Kiedy wnuk, który miał lat 7, pojechał ze mną do szpitala witać maleńkie dziecko, które właśnie się urodziło. Był zaskoczony, jaki jest maleńki. Był zaskoczony tym, że nie może nawiązać z nim kontaktu. I przez pierwsze miesiące, 2-3 miesiące, dopóki mały nie zaczął podnosić głowy, nazywał go, że to jest prymityw. To jest taka prymitywna forma życia. Ale było to też pozytywne, dlatego że tą prymitywną formą życia trzeba się było bardzo opiekować. I dla niego to, że to jest prymityw, przekładało się na to, no trzeba się tym zająć, bo to samo sobie nie poradzi, bo jest tak prymitywne, tak? No i tak chyba do 3-4 miesiąca nazywało się prymityw. W tej chwili mój drugi wnuk ma już 9 miesięcy, chodzi, nawiązuje kontakt, bawi się już nawet ze starszym wnukiem. No i teraz jak ja przychodzę, to Max z taką pełną dumą mówi, że już wyszedł z pierwszej fazy prymitywizmu.
No, rozumiem, że wykształciła się już jakaś relacja opiekuńcza.
Tak.
No, ale czy starszy brat do końca życia będzie bratem opiekującym się?
Wiesz, właściwie chcę powiedzieć o sobie. Ja jestem starsza siostra. I to, co mnie wzrusza w mojej młodszej siostrze, to to, że ona do tej pory traktuje mnie jako osobę, do której przychodzi się w momencie, kiedy ma się problem, z którą chce się podyskutować i która gdzieś tam wie lepiej, bo jest starsza. 5 lat różnicy było między nami. Natomiast czy muszę się opiekować moją siostrą? Nie, bo ona na szczęście doskonale sobie radzi w życiu i chyba nie ma, znaczy ja wiem, że bardzo często tak się zdarza, że rodzice, to nawet nie chodzi o starszeństwo, wiesz, ja myślę, że to chodzi wtedy o to, że jeżeli jedno z dzieci jest słabiej radzące sobie w życiu, to rodzice zrzucają odpowiedzialność za pomoc temu słabszemu na pozostałe rodzeństwo. A starsze, bo powiedziałam o mojej siostrze, ja wracam jeszcze na chwilę do siebie, mam takie poczucie, że to jest moja młodsza siostra do tej pory. A szczególnie to się ujawniło w momencie, kiedy ja uważam, że jest taki wielki przełom życiowy w życiu starszych już ludzi, kiedy umierają rodzice. Mhm. Kiedy umiera, u nas najpierw zmarł tata, potem umarła mama i tą najstarszą osobą, tą głową rodu stałam się ja. I to muszę powiedzieć, że jest dużym przeżyciem i dużym takim zwrotem wewnętrznym, bo w tym momencie jakby przechodzi odpowiedzialność za cały ród, gdzieś tam także na mnie.
Ale myślę, że czasami trudno być odpowiedzialnym za nasze rodzeństwo, kiedy ono nie zachowuje się tak, jak mu doradzamy, robi po swojemu, a później trzeba to piwo wypić.
Ale odpowiedzialność to nie znaczy, że my mamy przeżywać życie za nasze rodzeństwo, albo że mamy płacić za ich błędy. To jest zupełnie co innego. Odpowiedzialność to jest gotowość do pomocy wtedy, kiedy ta pomoc jest rzeczywiście potrzebna i kiedy ktoś chce tą pomoc przyjąć, albo kiedy się zgłasza po tą pomoc wręcz. Zresztą jestem przekonana o tym, że jeżeli ja bym potrzebowała pomocy, to rzeczywiście do jednej z pierwszych osób zgłosiłabym się do swojej siostry. Tak się ułożyły nasze stosunki. Natomiast my na co dzień nie jesteśmy takimi, nie wiem, że dzwonimy do siebie codziennie. To nie jest taka relacja, ale wiem i ona też doskonale wie, że w sytuacji trudnej na pewno byśmy sobie pomogły. Ja nie mówię tutaj o zrzucaniu odpowiedzialności na kogoś, że ktoś ma przeżywać życie, wstydzić się, płacić za jakieś błędy swojego rodzeństwa, to jest zupełnie inna sprawa. Ja mówię o odpowiedzialności jako o gotowości do pomocy. Wtedy, kiedy ta pomoc jest realnie potrzebna i my jej realnie możemy udzielić, bo też nie można wymagać od rodzeństwa, żeby ono, nie wiem, no burzyło swoje życie tylko z tego powodu, że ktoś popełnił jakieś wielkie błędy, ale to już jest zależne od tego, jak rodzeństwo żyje i na ile chce świadczyć drugiej osobie.
A to, jak rodzeństwo żyje, bardzo często wypływa z tego, co się zadziało w domu wtedy, kiedy to rodzice decydowali o tym układzie rodzinnym. Często rodzeństwo zaczyna ze sobą rywalizować. Mam wrażenie, że wtedy, kiedy w domu jest trochę za mało uwagi, albo wtedy, kiedy jedno jest faworyzowane, no to trudno sobie z tą sytuacją poradzić, bo kiedy to córeczka jest tą, która wygrywa wszystkie konkursy, śpiewa, tańczy, recytuje, a brat jest tym złym, a w ogóle to ziemniaki przynieś i już nie zawracaj głowy. No, trudno liczyć na sukces w takim rodzeństwie, kiedy ono już
na
będzie
to,
dorosłe.
Że będą się kochać i na to, że będą się szanować.
Czy nawet będą odczuwały tę wdzięczność, o której mówiłaś, że wychowywaliśmy się razem.
Tobie, tak, że dzięki tobie. Myślę, że tak. Myślę, że zdarzają się takie sytuacje, w których zawiść, zazdrość, rywalizacja osiągają takie już patologiczne i chore rozmiary. Znam dwóch chłopców, którzy biją się od rana do nocy. Właściwie przerwa następuje tylko w szkole, ponieważ są w innych klasach. Więc oni próbują załatwiać tylko pięścią swoje sprawy. Rodzice są bezradni. I w takich sytuacjach ja się często zastanawiam, czy to nie byłoby dobrze, żeby rodzice zdawali jakieś egzaminy, zanim staną się rodzicami, co należy w takich przypadkach robić, bo rodzice są kompletnie bezradni, nie potrafią tych chłopców utemperować, nie potrafią jakiś ram stworzyć takich, w których te dzieciaki bezpiecznie by się mogły wychowywać. Rzeczywiście później ta nienawiść może być coraz większa. Głównie chodzi o niesprawiedliwość. Powiedziałeś, że tam, gdzie jest za mało uwagi. Czasami się zdarza, że dla dzieci uwagi nigdy dość. Że one by chciały wszystko.
No, ale jakiś optymalny poziom jest, którego zaspokojenie
daje
uspokaja.
Spokój, tak, daje spokój. Natomiast dzieciaki potrafią też zauważyć, nawet jeżeli rodzice bardzo się starają, zauważyć drobne nawet wyróżnienie albo niesprawiedliwości i czują się wtedy pokrzywdzone. Czują, że one dostają mniej. Mimo, że rodzice bardzo się starają czasami, żeby to było porówno, no to dziecko sobie zawsze coś tam znajdzie, że wiesz, nie wiem, kawałek bułki
dostał zielony.
On dostał zielony, tak, a ja dostałem czerwony czy żółty. I rzeczywiście wtedy się budują też te więzi między rodzeństwem, bo czasami się zdarza, że rodzeństwo potrafi zawalczyć ze sobą, potrafi się pokłócić, ale potrafi także później ten spór wyładzić i mało tego, potem się bardzo przyjaźnią i są po prostu jakby jednością i zawsze staną frontem w sytuacji, kiedy to drugie jest atakowane na przykład. A czasami zdarza się tak, że te walki przechodzą już w taki patologiczny stan, kiedy rzeczywiście oni się niszczą. Oni czy one, bo to jest zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców, a także wśród mieszanego rodzeństwa, czyli chłopak z dziewczyną może też się tak samo kłócić. Jak
powiedziałaś o tym, że uczymy się w rodzeństwie tego, jak być w innych relacjach, to za chwilę porozmawiamy o tym, czego się można uczyć w takim rodzeństwie z rywalizacją, albo z tym poczuciem wyższości, albo gorszości. Z wtorku na środę, czyli tu i teraz, zapraszam. Jakiś czas temu nasza wspólna znajoma, że nie lubi swojej siostry, no może nie lubiła swojej siostry, dlatego że wtedy, kiedy pojawiła się ta 4 lata młodsza istota w domu, to rodzice przestali z nią grać w karty. No jakaś ewidentna utrata. Spadamy w rankingu domowym. No, może się można nawet poczuć gorszym, bo być może to drugie dziecko, czy to pierwsze dziecko, bo to różne bywają układy, jest uzdolnione. Być może ono jest w jakiś sposób wdzięczniejsze. Wiesz, może z nimi jest łatwiej nawiązać kontakt.
Niekoniecznie. Wiesz, niekoniecznie. Młodsze dziecko wymaga więcej po prostu uwagi. Bo to tak jest. No maluch wymaga naszej obecności, karmienia, przewijania, kąpania. Starsze dziecko już takiej uwagi nie wymaga. Okay, mało
ale,
tego.
Ale siedmiolatek i jedenastolatka to już byłby inny układ.
Tak, siedmiolatek i jedenastolatka to tak, to prawda. Ale są też takie, były badania robione, które mówią o tym, że po cechach charakteru i tego, w jaki sposób my się zachowujemy, te osoby, które zajmują się tą sprawą, mogą powiedzieć, czy my jesteśmy jedynakami, czy my jesteśmy drudzy, czy trzeci w rodzinie. Otóż okazuje się, że starsze dziecko, ono jest doskonałym przywódcą. Wyobraź sobie, że najstarsze dziecko w rodzinie wśród prezydentów Stanów Zjednoczonych, właściwie wszyscy oni byli najstarszym dzieckiem w rodzinie i mieli młodszych braci, bo jest już zupełnie inna sytuacja wtedy, kiedy się ma młodsze siostry. Czyli ci, którzy dzierżą władzę, którzy są na tych bardzo wysokich stanowiskach, którzy do tego dążą i są predysponowani, bo o to też chodzi, że są predysponowani, to są ci najstarsi. Przyzwyczajeni do pozycji lidera, przyzwyczajeni do tego, że trzeba się opiekować, przyzwyczajeni do tego, że może rządzić, prawda, bo ja jestem starszy, więc masz mnie słuchać i rodzice też bardzo często mówią, on jest starszy, ty masz go słuchać i po prostu te cechy się wykształcają w tym dziecku. Natomiast dziecko młodsze jest bardziej skłonne do tego, żeby negocjować, bardziej skłonne do tego, żeby mniej walczyć, a bardziej próbować na miękko coś
załatwić
i coś osiągnąć. Drugim dzieckiem był Gandhi. Natomiast środkowym dzieckiem, które jest troszkę wyizolowane, bo ono ani nie to najmłodsze, ani nie to najstarsze, które szuka bez przerwy tożsamości, które jednocześnie potrafi o tą tożsamość zawalczyć swoją, to był Martin Luther King.
Ty już się przyznałaś, którym dzieckiem jestem. Ciekaw, które dziecko byś obstawiała w moim przypadku.
Wiesz, ja nie jestem specjalistą tego, więc trudno mi jest powiedzieć. Ale wiesz, tak jak cię znam, to chyba pierwszy nie jesteś.
Nie masz takiego.
Tak, a który jesteś?
Środkowy.
Środkowy jest.
Drugi z trojga. Uczymy się, to o czym mówisz o prezydentach, to jest to, że uczymy się w tym domowym laboratorium, uczymy się do następnych relacji, uczymy się naszych zachowań. No a kiedy wynosimy marne doświadczenia z tego domu, albo w jakiś sposób zaburzone, tak? Wychodzimy z jakimś poczuciem, nie wiem, może czasami gorszości, albo czasami wyższości. Wychodzimy jako ten lider, być może lider trochę wspierany przez rodziców, więc być może lider taki bezdyskusyjny, tak? Że Marka to trzeba słuchać, bo on jest najstarszy i nie ma dyskusji. Nawet jak się Marek myli, to nikt w to specjalnie nie wnika, bo wiadomo, że Marek się jakoś
tak,
tam
Marek
zajmie.
Jest starszy, więc Marek ma rację, tak.
No to myślę, że potem Markowi może być trudno w relacji z partnerskiej z kobietą w związku, bo nagle się okaże, że Marek no nadal rządzi.
No teraz jeszcze pytanie, czy Marek był najstarszy i drugi, trzeci to był chłopiec, czy też były tam dziewczynki? Bo jeżeli są mieszane rodzeństwa, to tam jest bardziej miękko. Mhm. To tam jakby naturalnie uczą się zarówno dziewczynki, jak to z tymi chłopcami jest i naturalnie się uczą chłopcy, jak to jest z tymi dziewczynami, prawda?
Czyli różne style funkcjonowania poznajemy
i się musimy jakoś dopasować do tego, bo nie możemy żyć w takiej ciągłej walce, bo ta ciągła walka to już jest patologia i nie jest wcale nam wygodnie, czyli my szukamy rozwiązań. Szukamy takich rozwiązań, które dadzą nam jak najbardziej niekonfliktowe życie, prawda? I to jest najcenniejsze. To są te owoce życia jako niejedynak, bo potem sobie naprawdę dużo lepiej radzimy w związkach, bo nawet ten, który był bezdyskusyjny, to on nie tylko bierze to, że jest zbyt bezdyskusyjny i że zawsze ma rację, co może mu przysporzyć trochę kłopotów w życiu, ale on także wie, że trzeba się opiekować tymi, którymi on rządzi. Że rządzenie to nie jest tylko wymaganie od tych ludzi, ale także opieka, także dawanie wsparcia, także dawanie takiej dobrej bazy, ze mną możesz się czuć bezpiecznie, prawda? Ale ja w związku z tym wymagam od ciebie posłuszeństwa i tak dalej, i tak dalej. Z kolei młodsze rodzeństwo uczy się współżyć też z taką osobą, prawda? Uczy się, w jaki sposób można od tej osoby dostać to, co się chce, nie drażniąc jej, nie wchodząc w konflikty, czyli uczy się mediacji. Uczy się tego, w jaki sposób bezkonfliktowo rozwiązywać problemy z osobami silniejszymi, nawet od siebie, prawda? No bo ta starsza do pewnego momentu jest silniejsza. Potem może być taka sytuacja, że starsze staje się silniejsze od młodszego i na zasadzie walki fizycznej starsze oddaje pierwszeństwo fizyczne temu młodszemu, jeśli młodszy okazuje się być silniejszy. Ale to nie znaczy, że oddaje pierwszeństwo psychiczne. Psychicznie dalej jest przywódcą, tylko stara się wtedy w taki sposób być tym przywódcą, żeby już nie musiał używać siły.
Bardzo to wszystko skomplikowane, aż niewiarygodne, że my to wszystko ćwiczymy na co dzień.
Jeszcze jedno chcę powiedzieć, bo bardzo ważna rzecz jest taka też, że dzieciaki, które ćwiczą zapasy, nie w złości, tylko takie, które ćwiczą zapasy.
No, zmagają,
znasz, zmagają się, maglują się po tej podłodze bez przerwy i bez przerwy się na siebie rzucają, rzucają się na podłogę, prawda, i tam tłocz. Rodzice czasami mają za złe to dzieciom, a to wcale tak nie jest. Dzieciaki potrzebują kontaktu między sobą, potrzebują też tego kontaktu cielesnego, tego, żeby poczuć drugą osobę, tego, żeby poczuć, jak jest w tym kontakcie. I w związku z tym między chłopcami te walki, zresztą to nie tylko między chłopcami, bo tak samo rodzeństwo mieszane. Moje dzieci się też tak tarzały po podłodze i zmagały ze sobą. I tam jest po prostu ten kontakt nawiązany między sobą, ta bliskość też, właśnie w takich zmaganiach, w takiej zabawie ze zmaganiami. Jeszcze taką ciekawostkę chcę powiedzieć, że mój syn jest o 4 lata młodszy od mojej córki i ona już musiała mieć wtedy, no nie wiem, 11, 12 lat, on jakieś tam 7, prawda? No, w każdym razie był mały, w porównaniu z nią to on był maluch. On chodził, słuchaj, dzieciaki miały z tyłu domu swoje pokoje i nagle ja słyszałam krzyczącą Joannę biegnącą do mnie z krzykiem, czyli tą starszą córkę, i słyszałam takie odgłosy.
Tarzan.
I to szedł mały Konrad, który po prostu, a ona atawistycznie się tego tak strasznie bała, jak on się walił w tą swoją klatę malutką, ale odgłos szedł rzeczywiście, takie potężne uderzenia w tą klatę, że po prostu to była zabawa ich, ale ona się straszliwie tego bała i on wiedział, że on ma w tym momencie przewagę.
No myślę, że to jest taki moment sprawdzania granic i sprawdzenia, do którego momentu mogę, jak daleko mogę się posunąć.
I znalazł coś, co wiesz, co Joannie, tą starszą, tą, prawda, ikonę siły, ikonę mądrości, nagle okazało się, że on ma sposób na nią, że ją tutaj troszkę łamie i ona musi biec do mnie i szukać u mnie wsparcia.
A ciekaw jestem, czy tym kończyły się zazwyczaj spory? To było coś,
nie,
co zamykało...
to było z zabawą jakąś związane. Aha. To było raczej takie, myślę, że im było tak dobrze, że w pewnym momencie on już się czuł tak silny, że mógł to wykorzystać. Właśnie zastanawiałam się nad tym, że on nigdy tego nie wykorzystywał w sporach. To nie było tak, że on ją straszył wtedy, kiedy... Zresztą ona, ja nie wiem, czy ona się naprawdę tak straszliwie bała, czy to po prostu była gra, w którą oni grali. Raczej chyba tak.
Gdzie obydwoje znali zasady.
Wiedzieli, że jak on uderzy się, to ona będzie uciekać.
A myślę, że to jest niezwykle ważne w takim kontakcie rodzeństwa, bo powiedzieliśmy o tym, że to są tacy ludzie, którzy się ze sobą wychowują, więc się doskonale znają i mają też swoje kody. To są ludzie, z którymi można się porozumieć w pół słowa, gdzie jedno mrugnięcie dużo oznacza, gdzie od razu wiadomo, o co chodzi i nie ma problemu z tym, że to wszystko trzeba wytłumaczyć.
I chcę powiedzieć, że jeżeli tylko jesteśmy otwarci na swoje rodzeństwo, to zostaje do końca naszego życia. Jeżeli tylko nasze serca się nie zamkną, z różnych powodów, nawet już w tym starszym wieku, to te kody działają. One są, dlatego się mówi też o tym, że to jest jedna krew. Że to jest, że to się zawsze odezwie. Że jednak jeżeli będzie źle rodzeństwu, to pozostali ruszą i będą starali się, żeby było mu lepiej.
No chociaż z drugiej strony mówi się, że każde dziecko, które się rodzi się w innej rodzinie.
A to prawda.
Ta rodzina będzie inna, ale mimo wszystko rodziców mamy no prawie tych samych, bo oni się też co jakiś czas zmieniają. W związku z tym ten 4 lata młodszy brat miał już trochę innych mamę i
ale tatę, oczywiście, że tak.
Siostra. Co dwutygodniowy cykl z wtorku na środę, czyli tu i teraz spotkania z Marią Manetą Malewską, mistrzynią buddyzmu zen, psychoterapeutką, matką, siostrą, córką.
I babcią.
W związku z tym te rodzinne konstelacje są ci znane również z własnego domu. Powiedzieliśmy przed serwisem o tym, że rodzeństwo się ze sobą wychowuje, dużo wie i w dorosłym życiu kody różne zostają, już jest łatwiej się porozumieć. No, nawet wychowywaliśmy się w tym samym otoczeniu, więc nie wiem, hasło ciocia Jadwiga mówi nam to samo. Taki może być synonimem na zachowanie wielu kobiet, w ogóle ludzi. Tylko jest pewien problem, że mimo wszystko jesteśmy osobnymi jednostkami. Często możemy mieć sprzeczne interesy. Często możemy być tym jedynym dzieckiem, które się wyłamuje z rodzinnej tradycji. Ono już nie chce być lekarzem. I różne są powody dlatego, żeby nie czuć jakiejś wspólnoty z własnym rodzeństwem.
Wiesz, no to, że ktoś nie chce być lekarzem, nie sądzę, żeby łamało wspólnotę rodzinną. To może być pewien problem dla rodziców chyba bardziej niż dla rodzeństwa, bo rodzeństwo właściwie nic do tego nie ma, czy ty jesteś lekarzem, czy jesteś kimś innym, jeśli uzasadnisz, jeśli powiesz dlaczego, prawda? Myślę, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest taki punkt, w którym osiągamy już coraz więcej wiedzy na własny temat, którą zresztą zdobywamy dzięki rodzeństwu, tak?
Między innymi.
Zaczyna się wytyczać nasza droga życiowa i nasza droga także rozwoju. I tutaj najczęściej następują
rozstania,
a nawet zgrzyty. Dopóki nasze interesy są wspólne, dopóki idziemy wspólną ścieżką, do tego momentu wszystko jest okej. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy próbować samodzielności, kiedy zaczynamy szukać własnej ścieżki, tu się może pojawić nieakceptacja, Tu się może pojawić niezgoda na nasze zachowania, tu się może pojawić niezgoda na to, że łamiemy chociażby rodzinne tabu jakieś i może być żal nie tylko rodziców o to, ale także rodzeństwa. Nie myślę właśnie o zawodach, ale myślę o jakichś głębszych takich sprawach. No i od tego też, jak bardzo blisko byliśmy, czy zdążyliśmy nawiązać z naszym rodzeństwem przyjacielskie kontakty, bo ta przyjaźń ma bardzo wielkie znaczenie też. Czy byliśmy przyjaciółmi, czy byliśmy w cudzysłowie tylko rodzeństwem, zależy dalsza nasza droga, zależy to, czy my się będziemy spotykać i będziemy się uważać za osoby, z którymi jest nam bardzo dobrze i z którymi chcemy się dzielić swoimi problemami, kłopotami i radościami i chcemy spędzać razem wszystkie wakacje i wszystkie święta, czy też mamy już zupełnie inną ścieżkę, zupełnie inny kierunek i właściwie już zaczynamy mieć problemy z porozumieniem się z tą drugą osobą w tematach, które zaczynają być dla nas bardzo ważne, bo inaczej sobie układamy życie. Znowu tak do siebie pójdę, ale mój tata miał ogromną rodzinę. On miał 6 rodzeństwa, ich tam była 7. I to było niezwykłe rodzeństwo, a najbardziej niezwykła była jego przyjaźń ze swoim starszym bratem, z którym on przez całe życie był nieprzytomnie zaprzyjaźniony. My zawsze jeździliśmy razem na wakacje, my zawsze jeździliśmy razem we wszystkie weekendy. Oni się spotykali codziennie po kilka godzin i rozmawiali ze sobą i to po prostu ci dwaj bracia byli wielkimi, wielkimi przyjaciółmi swoimi. Zresztą opiekowali się także i swoim młodszym rodzeństwem. To była taka bardzo mocna rodzina, bardzo silna rodzina, które więzi były bardzo mocne między tym rodzeństwem. Między nami już, czyli tym dziećmi tych dwóch braci, do momentu, dopóki my się spotykaliśmy razem, no to była bliskość, no bo spędzaliśmy dużo czasu ze sobą, ale później, kiedy już to się troszeczkę rozmyło, kiedy nasi rodzice spotykali się też rzadziej, bo byli starsi, już nie wyjeżdżali, już nie szaleli na tym świecie tak bardzo, tylko raczej już spędzali czas w domu, okazało się, że my niewiele wspólnego ze sobą mamy, że nasze drogi się rozeszły.
Czyli byliście jakoś tak blisko, często geograficznie.
Tak. Natomiast okazało się, że nasze drogi nie poszły w tych samych kierunkach.
I myślę, że nie ma w tym nic złego.
Nie, myślę, że to jest wszystko w porządku. Oczywiście, że jest to moje rodzeństwo cioteczne, któremu także wiele zawdzięczam, bo właśnie także dzięki nim, a oni dzięki nam uczyliśmy się tych zachowań międzyludzkich. I jak się spotykamy, to jest nam bardzo miło. Spotykamy się od czasu do czasu w specjalnych okolicznościach. Jest nam bardzo miło i lubimy się. Ale nie przyjaźnimy się ze sobą, o tak to nazwę.
Myślę, że wielokrotnie słyszałem od ludzi, że mają takie duże poczucie straty, że jakoś się rozeszły te drogi z rodzeństwem. Czy to rodzeństwem ciotecznym, czy rodzeństwem tym z tej podstawowej rodziny. Ale zawsze towarzyszyło mi takie przekonanie, że to jest jakaś... że to może być konieczne, że to może być rzecz nieuchronna, że przy tak różnych scenariuszach życia no, trudno jest utrzymać ten bliski związek. Wielu ludzi znajduje w tym tak wielką wartość i utrzymuje, że rodzina powinna się cały czas trzymać razem, że przy Wigilii to powinno być 18 osób przy stole, no a może na to nie ma miejsca swego czasu. Kiedyś wyjechałem na Święta Bożego Narodzenia. Nie było mnie w domu, byłem za granicą i wszyscy odebrali to jako afront, bo w domu jest taka norma, że mamy się spotkać przy stole wigilijnym i niech będzie do 20 osób, jak najwięcej.
Ja myślę, że samo w sobie nie ma w tym niczego, co można było powiedzieć, że jest coś złego. Wręcz przeciwnie, to jest szalenie miłe spotkać się raz w roku, czy dwa razy do roku z całą rodziną, szczególnie jeśli jest to wartość dla członków tej rodziny. Bo jeśli to jest wartość tylko dla niektórych członków rodziny, a dla wszystkich innych ciężki obowiązek, to już zmienia postać rzeczy. To już jest zupełnie inna sytuacja, kiedy nie wiem, z westchnieniem 4 tygodnie już przed świętami znów święta i znów to spotkanie, na które w ogóle nie mam
będzie
ochoty.
Trzeba
będzie coś zrobić i konieczność jest taka, żeby to zrobić. Ja myślę, że więzi rodzinne to jest bardzo ważna i podstawowa rzecz, ponieważ to są nasze gdzieś tam korzenie i nasza baza tak naprawdę. I dlatego uważam, że jeżeli nie ma konfliktu między rodzeństwem, to oni się zawsze w życiu mogą spotkać i zawsze w życiu się odnajdą. W sensie tym, że spotkają się i będą ze sobą rozmawiali tak, jakby się widzieli, nie wiem, wczoraj, mimo że no, tak nie widzieli się 4 czy 5 lat.
Nie trzeba się widywać non-stop, żeby.
Chyba, że robią się konflikty. Chyba, że zrobiły się jakieś konflikty, że stało się coś bardzo niedobrego i te związki zostały zerwane. Natomiast miło jest usłyszeć, że ma się gdzieś kuzynkę czy kuzyna. Ja niedawno odnalazłam taką kuzynkę, mianowicie okazało się, że ktoś bardzo dba o grup moich pra-pra-dziadków. I dopytałam, kto to jest, bo nie jeżdżę tam niestety zbyt często, dopytałam, kto to jest, bo chciałam po pierwsze jej podziękować, a po drugie nie spodziewałam się, że to jest rodzina, spodziewałam się, że ktoś to robi po prostu z serca, bo to bardzo stary grup jest jeszcze z 800 lat. I okazało się, że jest to moja daleka kuzynka. I my sobie teraz dzwonimy i na święta sobie składamy życzenia. Nie spotykamy się, bo ona daleko bardzo mieszka, ale mamy siebie nawzajem i ona do mnie dzwoni, kiedyś tam wysłuchała nawet w radiu jakiegoś programu, powiedziała, że zadzwoniła, powiedziała, że tak jej było miło. Mnie jest zawsze też bardzo miło, jak ona do mnie dzwoni. Daleka kuzynka, z którą się widziałam w sumie może pół godziny czy 40 minut, nawet nie byłam w jej domu, ona też nie była u mnie, a gdzieś ta więź została na tyle, że od tych 3 czy 4 lat te telefony my sobie wymieniamy.
Czyli daleka, ale bliska.
Daleka, ale bliska, tak.
Inne układy pomiędzy rodzeństwem, rodzeństwo skonfliktowane. Myślę, że to trudny temat, bo rodzeństwo, nie wiem jak często kłóci się o rzeczy, które są tu i teraz. Myślę, że rodzeństwo często kłóci się rzeczywiście o miedzę, o te 3 palce, kto komu co tam zaorał, ale często kłóci się z tym, co było w tle, tym, co było 15 lat temu, bo ciebie zawsze mama faworyzowała, o to, co było 30 lat temu, bo ty byłaś zawsze córeczką tatusia, a ja to musiałam, przecież ty jeździłaś zawsze na lepsze wakacje. Wydaje mi się, że te konflikty, które są dzisiaj, zazwyczaj mają już jakąś długą tradycję.
Zwykle tak, z tym, że mają tę długą tradycję wtedy, kiedy, no muszę to powiedzieć, kiedy ludzie nie dojrzewają. Kiedy ludzie ciągną za sobą przeszłość, dziecięcą swoją przeszłość, czy młodzieńczą przeszłość, w swoje dorosłe życie. Jeżeli dojrzewa się, jeżeli człowiek pracuje troszkę nad sobą, jeżeli zastanawia się nad życiem, to w pewnym momencie no może inaczej odebrać swojego brata czy swoją siostrę już jako osobę dorosłą. I nad tym trzeba się wtedy zastanawiać, czy ta osoba dorosła, którą w tej chwili jest moja siostra czy mój brat, to jest osoba, z którą ja mogę iść w tym samym kierunku, czy to jest osoba, z którą nie mogę iść w tym samym kierunku, bo mamy inne priorytety, mamy inne kierunki życiowe, inne drogi rozwoju. Wolałabym, może to jest tak, że wolałabym myśleć, że to na tym opierają się konflikty, a nie na tych zaszłościach. Oczywiście, że emocjonalnie gdzieś tam nam się budzi w pewnych momentach złości szczególnie, że złoszczę się o to, że tatuś ją zawsze chwalił i trzymał na kolanach dłużej niż mnie. Tak? Albo mamusia, nie wiem, lepsze kokardy wiązała. No, właściwie wszystko jedno co, prawda? Ale jeżeli rozwijamy się i jeżeli chcemy być w bliskim kontakcie z rodzeństwem, no to tu i teraz właśnie. To jak to jest tu i teraz? Jaki to jest człowiek? Czy to jest człowiek z mojej półki, czy człowiek z półki sąsiedniej, z którym też mogę nawiązać kontakt, ale może już nie tak bliższy? Czy chcę przebywać z nim na co dzień, czy mam inne zajęcie i niekoniecznie, prawda? Ale mimo tego, że nie chcę przebywać z nim na co dzień, to jednak jestem otwarty na niego cały czas. To jednak w momencie, kiedy czy była potrzebna pomoc, czy dłuższa rozmowa, to zawsze jestem, tak? Czyli mam gotowość do tego, że jestem. Bo to jest też bardzo ważne i ja myślę, że tutaj bardzo wiele osób zapomina o tym aspekcie. Patrzy się tylko na tą powierzchowność, że gdzieś tam coś nie zagrało, zazgrzytało i te drogi się rozeszły, a nie patrzą w głąb siebie, gdzie zawsze ta gotowość do pomocy dla brata czy siostry może się znaleźć, o tak to powiem, bo nie u wszystkich się znajduje, ale może się znaleźć.
No No chyba, że brat czy siostra już nadużywał tej gotowości do pomocy.
A to jest zupełnie inna sprawa. To jest też sprawa tego, w jaki sposób są traktowane relacje między rodzeństwem, także przez rodziców. Czy czasami dziecko nie jest obciążane odpowiedzialnością za drugie dziecko? No i to jest bardzo trudne i bardzo ciężkie, bo czasami tak jest w rodzinie, że to starsze jest odpowiedzialne za to młodsze, albo któreś z dzieci sobie gorzej radzi i wtedy się mówi, no to wy macie dbać o to, żeby on sobie poradził, prawda? No i tu się dzieją czasami trudne rzeczy w momencie, kiedy już się dojrzewa i kiedy właściwie nie chce się tego obowiązku przejmować, bo...
Bo i sprawy trochę grubszego kalibru i w zasadzie mamy już swoje życie.
I swoje życie mamy. I dlaczego tak? To nie jest nasz... Znaczy nie przyjmują... Niektóre osoby nie przyjmują tego jako swój obowiązek. Niektóre przyjmują jako swój obowiązek, a niektóre nie przyjmują jako swój obowiązek. Pomaganie osobom, które gorzej sobie radzą. Ja zresztą myślę, że to jest też tak, że to zależy... Na czym ta pomoc polega i na czym polega to nieradzenie sobie? Że jeżeli to jest takie autentyczne nieradzenie sobie z powodu, nie wiem, choroby, czy z powodu, to wtedy jednak rodzeństwo się pochyla. Zwróć uwagę na to, że wtedy... Natomiast jeżeli to jest, nie wiem, alkoholizm, narkomania, jakieś łobuzarstwo, jakiś bandytyzm, no to wtedy... Rodzeństwo po wykonaniu jakichś szeregu, jakichś zabiegów, żeby wyciągnąć tę osobę, jeżeli ta osoba tego nie chce, no to właściwie zwija żagle i odchodzi.
Co w zasadzie wydaje się najzdrowsze.
Jeżeli nie można inaczej sobie tego poradzić, tak.
Mam znajomych, którzy mam wrażenie, że 1/3 swojego czasu spędzają na holowaniu brata mojego znajomego. Ja czasami mówię, słuchajcie, mam wrażenie, że trochę robicie mu krzywdę, bo on ma już dwie lewe ręce, on już wielu rzeczy nie potrafi. Ostatnio, żeby spłacić jego karciane długi, wy sprzedaliście samochód, bo była potrzebna gotówka na już. I myślę o tym, że zawsze mój znajomy tłumaczy to w jeden sposób, ale to jest mój brat, ja nie mogę go zostawić, to jest mój brat. Ja mówię, słuchaj, no pewnego dnia zostaniecie na bruku, bo on przegra i wasze mieszkanie.
No właśnie, teraz zależy, z jakiego powodu się to robi. Czy robi się to z powodu tego, że to jest mój brat w związku z tym, co ludzie powiedzą, jak ja mu nie pomogę? Czy robi się to z tego powodu, że to jest mój brat, w związku z tym ja mu naprawdę pomogę i naprawdę tych pieniędzy mu tym razem nie dam? Czyli się tutaj kłania małpia miłość i ta miłość rozsądna, ta miłość, która powie, ja ci pomogę właśnie tym, że ja tych długów nie spłacę. Bo przypominam o tym, że alkoholizm, narkomania, uzależnienia, to jest także przyzwolenie otoczenia na to, że można to robić. Spłacenie długów jest niczym innym jak namacalnym potwierdzeniem tego, ależ proszę cię bardzo, graj w te karty dalej. Ja za ciebie i tak zapłacę.
Mimo, że deklaruje się słownie,
nie,
co
no
innego.
Słownie to w ogóle, ale... to mówić to sobie można bardzo, bardzo długo i w ogóle bez. Także prawdziwa miłość, ta miłość, która dba o człowieka, która chce dla tego człowieka jak najlepiej, nie pozwoli spłacić tych długów. Powie, sorry, musisz wziąć odpowiedzialność na własne barki, bo ja się z tego wypisuję. Jeżeli będziesz chciał się leczyć, to ja cię mogę zawieźć do ośrodka, to ja ci mogę pomóc w znalezieniu terapeuty, to ja ci mogę nawet finansowo pomóc nieco, nie całkowicie, ale nieco, żebyś ty leczył się wtedy, kiedy byłyby potrzebne jakieś pieniądze, natomiast na pewno nie będę chronił cię przed skutkami twojego nałogu. A to się właśnie często dzieje. I ja sobie zadaję właśnie wtedy pytanie, dlaczego ci ludzie pozwalają, żeby ich najbliżsi ginęli i pogrążali się w tym nałogu? Czy mają tak mało rozumu, czy mają tak mało serca, czy mają tak wielkie ego swoje, które nie może być zbrukane tym, że mój brat nie spłacił długu, bo to jest mój brat. No i wtedy jest to czysty, żywy egoizm.
Jeszcze jeden wątek mnie zastanawia. Powiedziałaś o tym, że wyznacza się poszczególnych członków rodziny, w rodzeństwie, brata, siostrę do opieki nad kimś. Ale często jest tak, że rodzeństwo jakąś osobę naznacza do tego, żeby zająć się rodzicami. Szczególnie wtedy, tak, kiedy oni są w dojrzałym wieku, kiedy zaczynają się starzeć. Myślę, że najczęściej są to osoby, które są w stanie bezżennym, I wtedy no, mówi się, słuchaj, ty nie masz swojej rodziny, no to ty pojedziesz do rodziców, to ty się zaopiekujesz nimi, to ty zajmiesz się remontem ich domu, no bo wiesz, my to mamy swoje dzieci i swoje sprawy. I tutaj myślę, że może być też jakieś pole do zadrażnień. Przypominam sobie Królową Piękności z Linane, taką irlandzką sztukę, w której jedna z córek, taka, która nie powędrowała do Ameryki tym irlandzkim szlakiem tułaczym, tylko została z matką. I to ona została wyznaczona do tego, żeby zostać z matką. Po pierwsze, gdzieś podskórnie z tą matką strasznie się nie lubiły. Matka odczuwała z jej strony tę niechęć i tę złość za to, że córka nie czuła się dobrze w tym domu. Została wyznaczona do tego, żeby się opiekować mamą i w związku z tym z pewnych rzeczy też ma zrezygnować, bo to ona jest tą, która będzie córką miłosierdzia.
To jest dość trudne, dlatego że po pierwsze chcę powiedzieć, że rodzeństwo przyjmuje, znaczy nie rodzeństwo, ta osoba, która tak jak ty nazywasz, to została wyznaczona, przyjmuje to na siebie, czyli ona się na to godzi w jakiś sposób. Ona nie wymaga od pozostałych członków rodziny tego, żeby jej pomagać, tego, żeby pozostali członkowie rodziny też coś zrobili. Ona pogrąża się często jakby w takim schemacie, jestem taka wspaniała i taka dobra, tylko ja się zajmuję swoją starą matką.
No, ale to ma drugą stronę.
Tak? Ale ma, ale są też takie rzeczy, bo powiedziałaś o tym wyznaczeniu, że czasami jest to tak, że nie wiem, ktoś zostaje w rodzinnym domu. I jakby naturalnie wynika z tego, że osoba, która zostaje w tym rodzinnym domu, zajmuje się starymi rodzicami. Że to jest jakby ich obowiązek, no bo oni dostali ten dom, tak? Czyli oni dostali coś więcej niż reszta rodzeństwa, tak? Najtrudniej jest wtedy, bo ja znam też takie przypadki, kiedy osoby z Warszawy jeżdżą 80 kilometrów, żeby zająć się swoją starą matką i starym ojcem, a osoby, które mieszkają 5 kilometrów od tej matki, od tego ojca, nie zajmują się, bo wiedzą, że tamta osoba się zajmie. Bo okazało się, i teraz to jest też bardzo ważne, okazało się, że wtedy, kiedy ta osoba rozchorowała się i kiedy nie mogła jechać do rodziców, to bracia się uruchomili. Okazało się, że rodzice nie umarli z głodu, mieli uprane wszystko, mieli posprzątane. No więc tutaj też, do czego ja zmierzam? Do tego zmierzam, że jeżeli nawet wyznaczony ktoś został, to nie musi tego przyjmować na swoje barki, bo może powiedzieć, okej, ja część, ale wy część.
Tak myślę sobie o różnych historiach rodzinnych, które kiedykolwiek mi jakoś referowano i myślę o tych różnych podziałach, spadkach, spłacaniu braci przez braci, o tym, kto został na gospodarce, a kto wyjechał do miasta. W tym wszystkim chyba brakuje rozmowy przede wszystkim. Rodzeństwo często, jak są emocje, to myślę, że gorzej mu się dogadać niż z kimś obcym.
Trudniej. Myślę, że tak, jeżeli już emocje idą, jeżeli jest na nie wszystko, to wtedy tak. To wtedy też istnieje coś takiego jak domysły, jak wkładanie w głowy innych ludzi naszych myśli. No i wtedy bardzo ciężko się rozmawia, albo w ogóle nie można się porozumieć i w ogóle nie można tej rozmowy odbyć. Natomiast w ogóle sam temat tego, w jaki sposób rodzeństwo powinno się zajmować swoimi starymi rodzicami, jest tematem bardzo trudnym i myślę, że u nas w Polsce w ogóle nieruszanym. I jeszcze na wsi jest coś takiego, że wieś liczy się z ostracyzmem wręcz za coś takiego, za niezajęcie się swoimi rodzicami. Miasto jest wielkie, w mieście można się ukryć. W mieście można nie zająć się swoją starą matką czy starym ojcem i tego ostracyzmu nie będzie. Taka anonimowość większa duża jest, prawda?
Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, ale obawiam się, że to określenie wynalazł, wymyślił ktoś, kto najlepiej z tą rodziną nie żył. Być może wcale nie zabierał się za to, żeby z tą rodziną swoje relacje poprawić. My często jesteśmy w takim momencie, że jeszcze żyjemy z naszymi braćmi, z siostrami, jeszcze jesteśmy
w domu rodzinnym.
Chociaż nas ten brat wkurza, albo ta siostra działa nam na nerwy, albo nie możemy patrzeć na to, co oni robią, to myślę, że jest to mimo wszystko moment jakiejś szansy.
Jest ogromny. I ja chcę tutaj powiedzieć, że bardzo mi miło, że tutaj poruszamy te sprawy, ponieważ słuchają nas ludzie, którzy nas znają, słuchają nas ludzie, którzy pracują nad sobą, bo liczę na to, że każdy taki program pozwala coś w sobie zmienić. I myślę, że bardzo dużo można zmienić po wysłuchaniu tego programu. Ponieważ nawet jeżeli z rodzeństwem są zatargi, a o co są te zatargi? O to, o śmieci, o zajęcie kawałka mojego biurka, o niesprzątnięcie,
o ruszenie,
o niewyciągnięcie prania, czyli drobiazgi tak naprawdę. Słuchajcie, macie taką wspaniałą okazję do tego, żeby nauczyć się negocjacji, żeby nauczyć się obserwacji, żeby nauczyć się samoświadomości, właśnie dzięki temu, że żyjecie ze swoim rodzeństwem. Dzięki temu, że możecie na przykład zauważyć, dlaczego to pranie z pralki nie zostało dzisiaj wyciągnięte, no bo na przykład mój starszy brat szykuje się na randkę i właściwie nic mu w głowie w tej chwili nie jest, tylko ta randka. W związku z tym zamiast mu robić awanturę, można do niego podejść i powiedzieć, słuchaj, widzę, że się spieszysz. Wiem, że dla ciebie jest to bardzo ważne, ja dzisiaj wyciągnę pranie z pralki, a jutro zrobisz to ty za mnie, okej? Brat powinien być wtedy wdzięczny i będzie, nawet jeżeli się ofuknie, no bo to będzie, prawda, nigdzie się nie spieszę i w ogóle to nie jest nic ważnego, co się tutaj dzieje. Czyli obserwacja drugiej osoby, próba nawiązania kontaktu. Nie będziecie mieli potem takich szans. Potem świat będzie od was tylko wymagał tego, żebyście umieli nawiązać dobre kontakty z innymi osobami, żebyście umieli zauważyć ból, żal, ale także szczęście i jakieś zafascynowanie na twarzy innego człowieka. I żebyście się umieli do tego dopasować. I właśnie rodzeństwo wam to daje taką szansę. Rodzeństwo wam daje szansę także nad zapanowaniem, nad własnym zdenerwowaniem, nad wściekaniem się, nad małostkowością, nad tym, że można się nauczyć dawać i można się nauczyć brać, bo bardzo często nie umie się brać, prawda? Bo jeżeli dasz i otworzysz się na tego brata czy siostrę i będziesz wystarczająco cierpliwy, to wcześniej czy później to drugie też się otworzy na ciebie. Oczywiście, że są czasami już takie straszne sytuacje, kiedy tam narosło tak bardzo dużo, że trzeba by przekopać się przez to. Ale zwykle to tak nie jest. Zwykle to są jakieś drobne rzeczy, które można załatwiać naprawdę jednym uśmiechem i jednym gestem i pochyleniem się nad tą drugą osobą po to, żeby zachować swój komfort psychiczny tego drugiego człowieka i całej rodziny i żeby mieć miłe, sympatyczne życie.
Myślę o wyjątkowości tej sytuacji, kiedy jesteśmy z drugim człowiekiem, niezwykle z nami spokrewnionym. Łatwość pewna w konfliktach. Myślę, że polega na tym, że mimo wszystko brat czy siostra trochę łatwiej będzie wybaczać niż obcy człowiek.
Na pewno.
On nas trochę lepiej zrozumie i szybciej, może nawet z niektórymi rzeczami trudno mu się będzie pogodzić, ale on, myślę, że łatwiej mu będzie nas zrozumieć.
Zapomnieć też. Odpuścić. Tak. Wczoraj była afera jakaś tam drobna, ale dzisiaj idziemy, nie wiem, razem do szkoły na uczelnię, czy nie wiem, idziemy na dyskotekę razem, tak? Bo razem mieszkamy, bo razem jesteśmy, bo się tak dobrze znamy. Bo tak naprawdę w środku się kochamy, bo to też tak jest. Tam jest przecież niezwykła bliskość. Słuchajcie, życie z kimś przez kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet lat, bo czasami 22, 23 lata, 5 ma się, jak się wychodzi z domu, tworzy się niezwykła więź bliskości też. My znamy tego drugiego człowieka prawie jak siebie samego. Możemy się zgadzać z nim albo nie zgadzać, ale go znamy. Możemy tworzyć lepsze albo gorsze więzi, ale mamy na to szansę. I wy od dzisiaj macie też taką szansę spotkania z tym drugim człowiekiem. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Każdy brat i każda siostra to jest cały wszechświat. My możemy poznawać ich i możemy się uczyć od nich bardzo wielu rzeczy. Możemy uczyć się nie wiem, jaka jest kobiecość, jaka jest męskość, jakie te relacje mogą być między nami wspólne. Możemy uczyć się, jak się rozwija taki człowiek, możemy uczyć się jego wnętrza, a możemy dużo głębiej, dużo głębsze kontakty mieć właśnie z rodzeństwem przez to, że się znamy, niż z pierwszą, lepszą, poznaną osobą. Ale jeżeli będziemy myśleli, że my tą osobę znamy już naprawdę super i że nie mamy nic do odkrycia, albo samo zło widzimy, to wtedy zamykamy się. A jeżeli naprawdę oni są cudami takimi, którzy żyją razem z nami, tak jak my tym cudem jesteśmy dla nich. Tylko nie można zamykać się i nie można zapominać o tym.
Zdarzyło ci się namawiać jakąś siostrę albo jakiegoś brata, żeby po latach spróbował odnowić kontakt, odbudował tę bliskość? Bo ja myślę, że nawet jak nam, nawet jak po latach mamy wrażenie, że już jest pozamiatane i jest, nie ma nic pomiędzy mną a siostrą, albo nie ma nic pomiędzy mną a bratem, to i tak ta osoba nie jest nam obojętna. Nawet jeżeli nas tylko wkurza, bo się na tym zatrzymaliśmy, to i tak to nie jest ktoś obcy, to nie jest ktoś, kto nas zupełnie nie obchodzi.
Jeżeli damy sobie czas i z taką, jeżeli chcemy pobyć ze swoją siostrą czy ze swoim bratem, to przede wszystkim musimy mieć na to czas. Czyli jeśli dawno się nie widzieliśmy, to nie róbmy sobie spotkania, które trwa godzinę czy półtorej, bo to jest za mało. Wtedy się nic w głębi naszej nie wydarzy. Natomiast jeżeli spotkamy się na cały dzień albo wyjedziemy na weekend, kiedy będziemy mieli wieczór cały do tego, żeby usiąść i pogadać, kiedy ruszą wspomnienia, kiedy ruszą wspólne zainteresowania, te wspólne ścieżki, którymi chadzaliśmy, jak byliśmy młodymi ludźmi, to okaże się, że tej wspólnoty jest tam ogromnie dużo. I wtedy możemy się odnaleźć na tu i teraz. Tylko musimy mieć na to czas, żebyśmy mogli wszystkie te niteczki dotknąć.
A jak się nie da?
No czasami się zdarza tak, że się nie da. To nie znaczy, że zawsze się to uda. Aczkolwiek jeżeli by się wykazało dużo chęci to i dało sobie więcej czasu, to może i by się udało. Chyba, że są zapiekłe stare sprawy, że są jakieś krzywdy, nawet wydumane, które ktoś nosi w sobie, no to tak jak w każdym konflikcie, no. Jeżeli nie ma wyjścia z tego, jeżeli nie ma, no to możemy zapomnieć o tym i możemy się też rozstać, tak?
A można nie mieć potrzeby odnawiania takiego kontaktu z bratem albo siostrą?
Można nie mieć takiej potrzeby i znam takich ludzi, którzy te kontakty zerwali i one były tak bolesne, tak strasznie traumatyczne, że nie są gotowi na to, żeby mogło się to powtórzyć, żeby tego doświadczali albo żeby chociażby sobie przypominali o tym. Bo pamiętajmy też o tym, że braty i siostry mogą się niezwykle mocno ranić, ponieważ naturalnie jesteśmy na nich otwarci, naturalnie jesteśmy na nich, nie kryjemy się, nie skrywamy. W związku z tym, jeżeli dostaniemy cios jakiś bardzo potężny, to może być to cios śmiertelny dla relacji.
Powiedział nasz dzisiejszy gość, Maria Moneta Malewska. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
Dziękuję, dobranoc i wspaniałych dni z rodzeństwem.
Oby. Za to wszystko trzymamy kciuki.